Niektórzy nazywają to miejsce światem, gdzie kończy się ziemia, a zaczyna morze. W Uchu na Świat podróżujemy do Portugalii. Z nami Krzysztof Matys. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czym ta Portugalia uwodzi turystów?
Jest jakaś magia. Ja wiem, że słowo magiczne i magia w turystyce jest bardzo mocno nadużywane, ale o niektórych miejscach ciężko mówić inaczej. Coś rzeczywiście w Portugalii jest. To przecież jest nieduży kraj, sporo mniejszy od Polski. Obok ma wielkie turystyczne klasyki, Hiszpanię, Francję, a mimo to działa. I wcale nie jest to kraj, który nie wiem, w Europie miałby najlepszą pogodę, jeśli chodzi o słońce, bo w Portugalii potrafi padać i potrafi być całkiem chłodno, a na tych słynnych przylądkach właśnie, gdzie kończy się ląd, a zaczyna morze, to latem trzeba polar wkładać, bo wieje niesamowicie. Ale czy ja wiem, może właśnie to, że jest mniejsza od sąsiadów, że jest trochę inna.
I gdzieś tam
jest,
na samym końcu.
Tak, i że jest tak blisko Hiszpanii, ale jednak trochę inna. I to coś, co wyniosła z historii, takie słowo klucz na przykład do zrozumienia mentalności wręcz Portugalczyka, to saudade, czyli coś, co jest urdzenia fado, czyli taki smutek, taka
nostalgia.
Tęsknota. Tak, ta nostalgia. Tak jakbyśmy mogli powiedzieć o części Polaków, że gdzieś w nas jest ten romantyzm, ten XIX wiek, te powstania narodowe, Mickiewicz, Słowacki, to wszystko o nas przesądziło. Tak, saudade zadecydowało o losie Portugalczyka. Mały kraj, przez jakiś czas poniewierany, poddany różnym wpływom, a to Hiszpanie, a to Maurowie, bo przecież pamiętajmy o tym, że muzułmanie z północnej Afryki, z Mauretanii, teren dzisiejszej Algierii, dlatego Maurowie, kilkaset lat, sześć wieków, byli zadomowieni na terenie Portugalii i później nagle ten niewielki kraj, ekonomiczny wybuch, niesamowite prosperity, kolonie, handel tym, co było najbardziej zyskowne w ówczesnym świecie. Porywa się na niesamowitą wręcz architekturę. Bardzo bogaty, zasobny, rządzący jedną trzecią częścią świata i później nagle koniec. I znowu jesteśmy tacy gdzieś na końcu Europy, mieszkańcami niewielkiego kraju i taka świadomość, że to prosperity nigdy już nie wróci, że to będzie tylko tęsknota za tamtym, co było. I to wszystko spowodowało, że ten kraj i ludzie w nim mieszkający mają unikatową mentalność, mają specyficzne podejście do życia. No a dzisiaj w tym świecie, który mamy dookoła, który się tak zunifikował, ujednolicił, no to jest na wagę złota. To może dlatego ta Portugalia nas jakoś tak porywa, kusi, no już pomijając to, że zawsze chcemy dotrzeć na krańce. Pamiętam czasy w biurach podróży lat temu 15, kiedy turyści wchodzili do biura podróży z pomysłem, że chcą pojechać do Portugalii na wypoczynek na tydzień czy dwa latem i wychodzili z wycieczką do Egiptu albo Tunezji, bo Portugalia była trzy razy droższa. To już na szczęście dzisiaj aż tak dużych różnic nie ma i Portugalia stała się w takim dość powszechnym zasięgu.
Dostępna.
Polskiego turysty, jeśli chodzi o finanse, można jeździć.
W tej chwili taki wypoczynek tygodniowy, dwutygodniowy, to są kwoty rzędu 5 tysięcy?
Nie, mniej. To oczywiście za kilka dni może być nieaktualne, dlatego że mamy chwilowy spadek cen. Ale mówiąc o konkretach, za tygodniowy pobyt na tym wybrzeżu, bez wyżywienia w hotelu właśnie jakimś coś około 3 gwiazdek, z którego trzeba dojść nawet około kilometra do plaży, to te ceny zaczynały się od 2 tysięcy w górę, więc to nie jest tak drogo, jak to było naprawdę jakiś czas temu. Ten rodzaj wypoczynku, bo jak ktoś usłyszy, bez wyżywienia, na wakacje jechać i gotować. Ten rodzaj wypoczynku też jest szczególny, specyficzny. Ja tam oglądałem hotele w pełni wyposażone w aneksy kuchenne. A na terenie hotelu, proszę sobie wyobrazić, nawet z hotelu nie trzeba wychodzić, jest dobrze zaopatrzony sklep spożywczy. Nieduży, ale taki, w którym kupimy dobrą oliwę,
lokalne
warzywa,
produkty.
Czosnek lokalne, owoce morza, jak nam się nie chce iść na plażę, na targ i kupić i wino do tego. I sobie bardzo szybko, bo ile trzeba czasu, żeby przygotować mule, jak to zrobić? To jest chwila, prawda? I sobie zrobimy w własnym zakresie mule, całą rodziną na przykład stojąc i się bawiąc. Bardziej to wolę i lubię niż to stanie w kolejkach do tych stołów all inclusive, gdzie tam może i będą mule, ale z makaronem.
Mimo tego kulturowego smutku wdrukowanego w mentalność Portugalczyków, to jacy są w takim kontakcie z ludźmi, którzy przyjeżdżają do Portugalii?
Ja nie zauważyłem w Portugalii właśnie czegoś takiego jak szalone nastawienie z myślą o korzyści z turystów. To też jest dobre, prawda? Bo są kraje, które szybko wariują na punkcie turysty masowego, który przyjeżdża i wtedy wszystko jest pod turystę. Turysta może wszystko, byle płacił. To nie, w Portugalii tak nie ma. Portugalia rozwija turystykę od dziesięcioleci, ale dość mądrze, to znaczy z uszanowaniem tego, co jest na miejscu. Pozamieniano na przykład w Portugalii bardzo dużą ilość pałaców, zamków, rezydencji, no bo wspomnieliśmy to bogactwo portugalskie doby kolonialnej. Więc było mnóstwo pięknych rezydencji, również w interiorze, nie tylko w miastach. I one dzisiaj są dość często małymi hotelami, pensjonatami, ale tam się dba o to, żeby w możliwie najmniejszym stopniu zaingerować w tę zabytkową przestrzeń.
W oryginał.
To jest jedno. A drugie, popatrzmy na moje ulubione miejsce w Portugalii. Może takie mniej oczywiste niż Lizbona na przykład. Czyli wybrzeże Algarve. Tam nie zamieniono tego na wielką turystyczną fabrykę, na której buduje się hotele przy samej plaży i plaże zajmują właśnie hotele i mają do niej prawo tylko goście hotelowi. Tam na tym prześlicznym wybrzeżu z hotelu bardzo często do plaży trzeba przejść 300, 500, 700 metrów, kilometr, ale warto. No to są jedne z najpiękniejszych plaż, jakie w ogóle są, a w Europie to z całą pewnością. Więc już tylko to pokazuje nam, że turyści tak, turystyka tak, ale bez przesady.
Portugalię wybieramy jako cel podróży właśnie myśląc o kurortach nadmorskich, o plażowaniu. Czy to jednak jest takie wyzwanie dla tych, którzy lubią zwiedzać, a może też taka turystyka pielgrzymkowa?
No właśnie, nieduży kraj, o czym sobie wspominaliśmy już, a bardzo zróżnicowany. Moglibyśmy podzielić segment turystyki w Portugalii na kilka mocnych działów. Wypoczynek, plaża, te śliczne miejsca to jest jedno. Pielgrzymkowa jak najbardziej, przecież Fatima. I z Polski mnóstwo grup pielgrzymkowych każdego roku odwiedza Portugalię, nie ograniczając się oczywiście tylko do Fatimy, bo w tych pielgrzymkach również to jest świetne, że pielgrzymi również zwiedzają, jeżdżą i oglądają wiele innych miejsc. Więc turystyka, trzeci taki duży segment był takie wycieczki objazdowe klasyczne, bo Portugalia świetnie się na to nadaje. Właściwie tydzień to za mało, żeby objechać Portugalię i zobaczyć. No i jeszcze kolejny olbrzymi segment, coraz mocniejszy, to jest turystyka kulinarna i winiarska. I tu byśmy mieli spektrum. Ten wachlarz to już jest podstawa do olbrzymiego sukcesu turystycznego Portugalii.
Gdybyśmy mieli wymienić takie miejsca, których ominąć w Portugalii nie można.
To by trzeba do Portugalii pojechać na dłużej niż tydzień, żeby to wszystko zobaczyć. Dlatego, że Portugalia jest krajem rozciągniętym. No to z południa na północ to jest coś około 600 kilometrów. Wąziutkim, ale długim. Drogi ma dobre, bo to od wielu lat kraj Unii Europejskiej. Natomiast to wygląda w ten sposób, że zazwyczaj, że jeśli turyści lecą na tydzień czy dwa wypoczynku na południu, bo tam się głównie wypoczywa na Algarve, to urządzają sobie co najwyżej kilka wycieczek stamtąd, jednodniowych najczęściej, dojeżdżają na północ, pewnie najdalej do Lizbony. Bo Porto, leżące jeszcze dalej na północ, już jest te ponad 300 kilometrów dalej. Gdybyśmy mieli tak Portugalię w całości zupełnie potraktować, no to trzeba by jechać kolejno od południa, od Algarve przez Lizbonę po Porto i dotrzeć do północnych granic Portugalii. Po drodze oczywiście jest jeszcze kilka takich punktów, które ciężko pominąć. Gdybyśmy od południa jechali, to na przykład bardzo blisko wybrzeża Algarve, czyli tych ślicznych plaż i bardzo widokowe miejsce, jest przylądek Świętego Wincentego. To jest najdalej na południowy zachód wysunięty skrawek Europy. Przez marynarzy przez lata nazywany przylądkiem ciepłych gaci, dlatego że stamtąd wiodła droga na południe w stronę Afryki i się robiło cieplej, choć na samym przylądku jest niemiłosiernie zimno. Ja pamiętam tam, gdzieś byłem latem i pozakładaliśmy wszyscy polary, a kto nie założył, bo był pierwszy raz i nie wierzył, że może być tak zimno, no po prostu zmarzł. Bo
zimno przez wiatry.
Przez wiatr, oczywiście, z oceanu to wieje bardzo mocno, ale malownicze miejsce, oczywiście, jeśli gdzieś tam w internecie byśmy wstukali zdjęcia z Portugalii, to na pewno zdjęcia jednego z dwóch przylądków nam się pojawią. One zresztą bardzo podobnie wyglądają, bo to są strome urwiska i na jednym i na drugim przylądku są dość podobne do siebie latarnie morskie. Ten Świętego Wincentego, on ma trochę mniej niż 100 metrów wysokości te urwiska, ale jest drugi przylądek Cabo da Roca i tam już jest nawet ponad 100 metrów wysokości urwisk skał. Ten z kolei przylądek jest bliżej Lizbony i on jest najdalej na zachód, już nie tylko na południowy zachód, ale po prostu na zachód wysuniętym fragmentem kontynentu. No stamtąd tak w prostej linii do najbliższego przylądka amerykańskiego jest, zdaje się, 5,5 tysiąca kilometrów. Daleko, daleko. To też jest bardzo malownicze miejsce. Obok tych przylądków wielkich portów nie ma. Można poszukać za to niedaleko ciągle jeszcze dzikich, fajnych plaż w zatoczkach. Takich naprawdę niewyeksploatowanych. O tym przylądku Cabo da Roca to Anna Maria Jopek śpiewa. Ona tam używa słów, czy tu kończy się świat, czy drugą stronę ma. Bo rzeczywiście jak tam się stoi, to tak ma się takie wrażenie, że nagle coś się urywa i nie wiadomo co dalej. No my dzisiaj wiemy co dalej, ale to łatwo sobie wyobrazić, co mogli o tym miejscu sądzić ludzie w okresie starożytności. Czy do czasu wielkich wypraw, kiedy się udało komuś odważyć i gdzieś stamtąd dopłynąć. Więc to są miejsca, które i świetnie wyglądają.
I uruchamiają wyobraźnię.
Oczywiście trzeba uważać, bo turyści chcą tam sobie robić selfie, zdjęcia i no wiadomo jak to na takim urwisku. Zawsze w takich miejscach trzeba uważać, nie dać się ponieść fantazji związanej z fotografowaniem. Posuwając się dalej na północ, no to oczywiście Lizbona i wszystko, co w okolicach Lizbony, prawda? To jest jasne, bo Lizbonę można potraktować jako cel takiego dłuższego weekendu. I właściwie jeśli chcemy polecieć do Portugalii i sobie w miarę łatwo zobaczyć dwa najważniejsze miejsca, to można to zrobić w ten sposób, że na jeden weekend do Lizbony, a na drugi weekend do Porto. No chyba, że mamy właśnie coś około 2 tygodni, to wtedy polecieć do Lizbony, wynająć samochód, pojechać na południe, na to śliczne wybrzeże, pojechać na północ do Porto.
A czy do Portugalii lepiej podróżować samolotem, czy no można i lądem? Można takie wyzwanie podjąć.
No można, oczywiście, że można. To znaczy ja bym nie jechał samochodem do Portugalii, jeśli bym chciał zobaczyć tylko Portugalię. Gdybym miał dużo czasu i po drodze chciał jeszcze zobaczyć jakieś konkretne
kraje europejskie,
to wtedy oczywiście tak.
Bo dysponujemy dowolnie czasem.
Jasne,
i to są
no dzisiaj wiemy, że największy problem to jest czas. Jeśli tego czasu mamy mniej, no to raczej samolotem, bo błędem byłoby jechać kilka dni do Portugalii, wracać kilka dni z Portugalii i w samej
Portugalii
pobyć
3 dni. 3 albo 2.
To lepiej wybrać samolot. Ilość połączeń jest już tak.
Do Lizbony? Czy do Porto
Do Lizbony, do Porto dolecimy. czarterem możemy dolecieć bliżej południa, czyli Algarve. Oczywiście, jeśli to jest szczyt sezonu, lipiec, sierpień, to i ceny w samolotach są wyższe i miejsc mniej, ale Portugalia świetnie się nadaje wiosną. Nie na plażowanie, ale na objazd, na zwiedzanie. Jesienią i to wcale niekoniecznie tylko i wyłącznie we wrześniu, kiedy tam jest dużo turystów, no bo jak jest kraj winiarski, południowy, to wszystkim jakoś tak się z wrześniem od razu kojarzy, że wtedy jest najlepiej. Ale październik jest. Zanim przyjdą jesienne deszcze gdzieś tam w listopadzie, to październik jest jak najbardziej w porządku. A na weekendowy wyjazd kilkudniowy, to nawet inne miesiące. Tak gdybyśmy nagle zatęsknili za dobrym winem Fado i owocami morza, to zimą można wsiąść do samolotu.
Albo chcielibyśmy podopingować swoją drużynę piłkarską, tak jest, to tak i jest. W sierpniu.
Jak najbardziej. Portugalia ma długą historię i bardzo ciekawą. Zaczyna się w czasach starożytnego Rzymu, później Maurowie od 8 do 11, 12, 13 wieku, zależy w którym miejscu Portugalii. I dużo miejsc historycznie ciekawych, zamki obronne, na przykład po Maurach, później przejęte przez chrześcijan. One są w Januszu, wokół Lizbony jest kilka takich miejsc wyśmienitych, które warto zobaczyć. Na przykład dość blisko Lizbony Sintra. To jest w ogóle miejsce bardzo ładne przyrodniczo. Góry, lasy sosnowe. No i właśnie zamek po Maurach, gdzie jest z IX-XII wieku. I bardzo ciekawy, malowniczy, trochę wyglądający tak ciekawie pałac z XIX wieku. Ciekawie dlatego, że zahaczający delikatnie o kicz, dlatego że w XIX wieku próbowano wznieść tam pałac, który by nawiązywał do nowych trendów sztuki. Kolorowo to wyszło, bajecznie. Nie wszyscy są zachwyceni, ale jako ciekawostka do zobaczenia naprawdę warto. I to jest rzut beretem. Naprawdę bardzo, bardzo blisko Lizbony jest ta Sintra, zresztą wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak zresztą wiele miejsc w Portugalii, ale też nie tylko miejsc, ale przejawów działalności i kultury człowieka, bo to też kraj bogaty w kulturę. No jakbyśmy się z Lizboną i okolicami uporali, jakoś by nam się to udało, no to trzeba na północ pojechać w stronę Porto i wtedy Porto traktowane jako cały duży region, łącznie z doliną rzeki Douro, po której można statkiem pływać, z tego statku wysiadać, degustować wina, oglądać winnice, smakować różne lokalne specjały i dalej szukać niedużych miejscowości rewelacyjnie bogatych w zabytki okresu średniowiecza, znowu zaczynając od Maurów, czyli od tych przybyszów z północnej Afryki, wyznawców islamu, poprzez średniowiecze chrześcijańskie, aż po epokę kolonialną, w której to kwitła architektura w Portugalii w stopniu zupełnie niesamowitym. O jednej rzeczy do tej pory nie powiedziałem, boję się, że w tym rozpędzie mówienia o historii bym nie powiedział. W Portugalii jest też trochę bardzo ciekawej architektury współczesnej i to jest świetne. Jeśli gdzieś w jakimś kraju turystycznym uda się połączyć te dwa elementy, rewelacyjną architekturę historyczną z nowoczesną. I to w Portugalii zaczęto robić już na przełomie XIX-XX wieku, bo na przykład w samym centrum Lizbony, gdzie dookoła kamienice, zabytki, jest wieża widokowa wzniesiona przez jednego z uczniów Eiffla. Wiadomo, jaki to może być styl architektoniczny, ale XX i XXI wiek też się zaznacza ciekawymi pomysłami. Portugalia ma ciekawą architekturę współczesną i to dobrze, to zawsze oceniamy w ten sposób. Jeśli w ciągu kilku lat obiekt trafi na widokówki, to znaczy, że jest okej, okay, tak? Że się udało zainwestować na przykład pieniądze publiczne po to, żeby stworzyć wizytówkę miasta, regionu. Portugalia ma takie budynki.
Dotarliśmy do Porto. Ten region ciekawi nas szczególnie możemy powiedzieć, bo właśnie z okolic Porto pochodzi klub, z którym rywalizuje w Lidze Europejskiej Jagiellonia Białystok, Rio Ave, Villa del Conde. Przewodniki charakteryzują to miejsce jako niewielką wioskę rybacką, ale trudno uwierzyć, żeby taki zespół piłkarski zlokalizowany był w małej wiosce.
To nie jest wieś, to jest raczej miasteczko, ale i o tym świadczyłoby chociażby to, czym ono dysponuje w sensie atrakcji również turystycznych, bo tam jest kilka muzeów. Muzeum Koronek na przykład, Muzeum Budowy Okrętów Drewnianych, dlatego że to był duży ośrodek przez stulecia budowy okrętów. No wiadomo, że żeglarze Portugalczycy potrzebowali okrętów, wtedy to były drewniane. Są zabytkowe akwedukty, jest średniowieczny klasztor. Najważniejszym zabytkiem jest kościół parafialny z przełomu, uwaga, XV i XVI wieku. W takim klasycznym manuelińskim stylu, klasycznym dla Portugalii, gdzie z gotyku zrobiono nagle prawie że barok, ale bardzo specyficzny, wątki morskie, ale nie ośmiornice czy kotwice, tylko na przykład liny, które na żaglowcach były potrzebne, elementy lin wpleciono w elewację budynków, więc to takie miasteczko, które chyba nie ma czego się powstydzić.
Turysta, nawet taki sportowy, będzie miał się czym nacieszyć.
Pewnie, że tak. To przy tym kościele parafialnym, zdaje się, jeśli pamiętam, to też zabytkowy pręgierz z XVI wieku do dzisiaj się zachował, więc jakby kibice właśnie coś tam, albo nasi piłkarze tak słabo zagrali, odpukać, to wtedy ten pręgierz tam czeka.
I jeśli już jesteśmy w takim miejscu jak ta Villa del Conde, to do Porto wstyd byłoby nie zajrzeć.
Tak, bo to jest blisko, bo to właściwie jest coś około 20 kilometrów, czyli tak na dobrą sprawę to można powiedzieć, że to przedmieścia Porto. Porto drugie co do wielkości miasto Portugalii, ale co do znaczenia to może i pierwsze, bo Porto, sama nazwa, Wielki Port, zawsze był chyba w tym miejscu, bo to po prostu rzeka, wspominana już rzeka Douro, wpada do morza. Ważny szlak handlowy, olbrzymi ośrodek ekonomiczny. Nam dzisiaj kojarzący się oczywiście ze wzmacnianymi winami Porto i słusznie, bo to są wyśmienite naprawdę wina, niekoniecznie wiele mające wspólnego z tym, co czasami u nas w sklepach można nabyć pod marką Porto. I tak na marginesie, to te prawdziwe, dobre wina Porto, one mają olbrzymie znaczenie w kulinariach. One bardzo często są składnikami sosów, dodatków do dań, mięs, dlatego że to jest wino słodkie i ono bardzo ładnie neutralizuje, łagodzi pieprz, czy ostre przyprawy typowe dla Portugalii, na przykład chili, czyli po portugalsku piripiri. Kiedyś Porto było wykorzystywane jako dodatek do sosów, do kulinariów, również w kuchni polskiej, ale to było dawno, w innych czasach jeszcze może wróci. Porto ma oczywiście rewelacyjną architekturę, bo to średniowieczne miasto i cała ta średniowieczna starówka Porto jest na liście UNESCO, czyli jest co pozwiedzać na pewno.
No i okolice to już wspominane wcześniej, tak, winnice.
Tak, okolice to winnice, bo ten cały region rzeki Douro to jest jeden z bardziej znanych w świecie regionów winiarskich. I tam warto pojeździć, poglądać. On jest zresztą bardzo malowniczy, bo to teren górski, pagórkowaty, jeśli zielone winnice, meandrująca rzeka, w tym wszystkim pięknie. I tak można by właściwie tylko tym regionie wędrować przez tydzień, od restauracji do restauracji, od małej winnicy do małej winnicy. To jest też w Portugalii bardzo istotne, bardzo ważne, że dobre restauracje, miejsca, które warto odwiedzić, są w interiorze. To nie trzeba trzymać się tylko głównych miast. Czy nawet można powiedzieć inaczej, używając analogii, że to tak jakby ktoś pierwszy, jedyny raz do Polski przyleciał, do Krakowa na 3 dni, wrócił z Krakowa i powiedział, że był już w Polsce, zna się na polskiej kuchni, było super, ale więcej nie pojedzie. No to tak byśmy zrobili, jadąc do Lizbony na przykład tylko. A tymczasem te mniejsze miejscowości właśnie, to malutka miejscowość i niczym zaskakującym, że jest dobra restauracja.
Czy zwiedzając ten region, noclegi musimy, czy powinniśmy rezerwować z dużym wyprzedzeniem, czy możemy sobie pozwolić na taką turystyczną nonszalancję i ryzykować z dnia na dzień poszukiwanie?
Jeśli jesteśmy w małym gronie, jeśli to chodzi o 2-3 osoby, to można, tak, myślę, że można próbować, oczywiście wtedy zakładając pewną dozę przypadkowości. To znaczy zamierzaliśmy przenocować w tej miejscowości, ale przenocujemy w miejscowości 30 kilometrów.
Dalej,
bo po prostu w tej, w której chcieliśmy, miejsc już nie ma. W większym gronie, taką grupą kilkunastoosobową, to nie...
Nie ryzykować.
To nie ryzykować, bo z punktu widzenia też organizatora biura podróży, jeśli my tej wielkości grupki wysyłamy, to często musimy rezerwować, jeśli chcemy mieć te obiekty, te miejsca, na których nam naprawdę zależy, z półrocznym wyprzedzeniem. Bo też Portugalia jest bogata w różnego rodzaju wydarzenia, festiwale, no bo wiadomo, wino, sery, szynki, kiełbasy, owoce morza. Czegoś tam nie ma kulinarnie, oliwy, etc. I to wszystko może mieć swoje święto, nalewki. I akurat trafiamy w moment większej popularności. W danym miejscu nie ma szans o pokoje dla więcej niż 2 czy 3 osób.
Portugalia od kuchni. Jakie to smaki? Jakie potrawy, których nie znajdziemy nigdzie indziej, tylko tam?
To jest dobre pytanie. Znaczy zawahałem się przy tym dodatku tylko tam, bo jednak kuchnia sąsiadów ma jakiś wpływ na Portugalię i to do tego stopnia, że tylko w Portugalii musimy się nauczyć, że troszkę inaczej wymawia się nazwę typowej dla Hiszpanii kiełbasy paprykowanej chorizo. W Portugalii bardziej w szy idziemy niż w czy, ale to jest bardzo podobna kiełbasa, która jest zresztą dodatkiem do wielu potraw na ciepło gotowanych. Tak samo jak szynka, to też jest specyfika Portugalii. A tak sobie myślę i chyba jednak to coś, co się po portugalsku nazywa bacalhau i nie można tu się dać zmylić i skojarzyć tego z bakaliami, orzeszkami czy rodzynkami, bo zupełnie nie o to chodzi. To jest dorsz. Dorsz, który w dużym stopniu zbudował Portugalię i zamorskie wyprawy Portugalii, co odławiano go w takich ilościach i tak jedzono przez setki lat, że dzisiaj już tam w okolicy dorsza nie ma i Portugalczycy swoją narodową potrawę sprowadzają z łowisk dalej na północ, z norweskich łowisk na przykład. A ten dorsz, on w klasycznej postaci w kuchni portugalskiej solony i suszony, twardy i słony, bo tak mógł przetrwać. W czasie, kiedy nie było
lodówek.
W takiej też postaci można go było wziąć
na wyprawę,
na żaglowiec. I mnóstwo jest potraw na bazie dorsza, właśnie takiego suszonego i solonego w Portugalii. Krążą takie opowieści, że jest 365 wariacji na dorsza w Portugalii. Sami Portugalczycy się uśmiechają i mówią, że to jest trochę naciągane, ale jakby usiąść i policzyć, to
każdego
około 100 się znajdzie. Oczywiście, zanim to się zacznie gotować, to takiego dorsza trzeba przez 2 doby moczyć. I to na serio aż tyle. On jest twardy jak deska, do tego bardzo, bardzo słony. Trzeba go wymoczyć, a później, no to już jest niesamowity kunszt i decydują dodatki, bo czego tam się nie dodaje, z czym się tego dorsza nie robi. I z innymi produktami morskimi, małżami takimi czy innymi, mulami, przegrzebkami, ośmiornicami, nie wiadomo czym, ale z różnymi roślinami, warzywami, ale też właśnie bardzo często, i to jest cecha, taka mocna kuchni portugalskiej, z dodatkiem mięsa. Właśnie kiełbasy smakowej i szynki. A u nas tak jakby, tak powiedzieć, że rybę z szynką i na gorąco jeszcze, to trochę dziwne. A tam to tak klasycznie właśnie wygląda. No na pewno, kontynuując ten temat, olbrzymią zaletą kuchni portugalskiej są owoce morza. Wiemy, że mule można zjeść w różnych krajach przez ostatnie lata. Jak robi się bardzo popularna w Polsce Albania, to ludzie się zachwycają mulami w Albanii, ale ja nie jadłem tam tak dobrych muli jak w Portugalii. są absolutnie rewelacyjne. A jeśli chodzi o mnie, to może dlatego mnie ta kuchnia Portugalii łącznie z mulami tam odpowiada, że Portugalczycy tonami do jedzenia, do potraw używają kolendry. Czyli tak jak w mojej ulubionej Gruzji, jak na Kaukazie, tam kolendrę dosypuje się
do
praktycznie
wszystkiego.
Do wszystkiego. Czasami ją się zastępuje natką pietruszki, ale klasyka to jest kolendra, kolendra i jeszcze raz kolendra. Właśnie dużo z tradycji portugalskiej zachowano, bo dzisiaj nie ma takiej potrzeby, żeby Portugalczyk bazował na suszonym i solonym dorszu. No to jest pamiątka z dawnych czasów, dużo biedniejszych, ale bardzo mocno się tego trzymają w Portugalii dalej. Są sklepy, szynkarnie, nieduże sklepiki z szynkami tylko. A tam może jakaś kiełbasa jeszcze do tego wisi. Sery, oczywiście, to też jest, no bo jak kraj w tej kulturze i wino, i oliwa, i góry, więc są owce, sery krowie, sery z mleka krowiego i owczego. No pyszne, pyszne, pyszne rzeczy. Je się też sporo mięsa w Portugalii, bo oczywiście warzywa to rzecz jasna, bo kraj południowy, ciepły, jasne, ale je się też sporo mięsa, na przykład dziki królik. Albo jak wieprzowina, to z takich świnek niedużych, które chodzą na wolnym wybiegu. I oczywiście koźlina i jagnięcina. Jedna potrawa, najprostsza na świecie mi umknęła, jeśli chodzi o produkty morskie, bo tak powiedziałem o tym dorszu i żeby nie zostało, że Portugalczycy to innych ryb nie jedzą, tylko dorsza. Nie, jedzą. Klasyką portugalską są również sardynki. I to najprostsze, jedno z najlepszych dań na świecie, to znaczy świeża sardynka posypana grubą morską solą i usmażona na ruszcie na węglu drzewnym. No to smakuje absolutnie rewelacyjnie i tam się to robi po prostu na plaży. Można coś takiego samemu zrobić albo kupić. To nawet w okolicach portowych, w okolicach morza, w dużych miastach w Porto jeżdżą samochody, jest ulica, a na chodniku ustawione są grille i takie sardynki nam pieką, smażą. One smakują rewelacyjnie i teraz uwaga, one bardzo często są smażone, niewypatroszone, to znaczy całe, z całym dobrodziejstwem i ten później aromat, smak, to wszystko. Przenika zresztą, jeśli się dodaje do dań jednogarnkowych, a w Portugalii jest dużo dań jednogarnkowych, no takie, no z bardziej znanych kataplana, że się wrzuca warzywa, mięso, rybę, coś się wrzuci, zaleje się to oliwą z oliwek, trochę, broń Boże, wodą, trochę wina się ugotuje, jest pyszne, no to właśnie jeśli do takich dań jednogarnkowych sardynkę się wrzuca, to też bardzo często całą, nie wypatro szoną. Czyli to też nam pokazuje, że to jest przez setki lat ta tradycja kulinarna i nie zmieniły tego żadne tam współczesne normy higieniczne czy traktaty europejskie. Tak jest. Portugalczycy jedzą tak, jak lubią.
A jeśli chodzi o takie dodatki chlebowe?
Do wielu potraw, jeśli mamy potrawę jednogarnkową, pełną sosu, to tam taką kataplanę, to tam rewelacyjnie pasuje.
Coś do maczania.
Tak, chlebek, bułka, coś w rodzaju bagietki pszenne. Ale Portugalczycy też od setek lat używają pieczywa kukurydzianego. I ono, z racji na to, że pieczywo z kukurydzy jest twarde, i nie do końca byśmy się nim od razu zachwycili, a szczególnie na drugi dzień, kiedy ono jest jeszcze bardziej twarde, to w kulinarnej tradycji Portugalii tego typu pieczywo jest zagęstnikiem do potraw. Najprostsza potrawa biednych ludzi w Portugalii dawniej to oliwa na rozgrzane jakieś naczynie, patelnię głęboką, rondel, czosnek, coś zielonego, co rośnie, więc często kolendra. Jeśli, nie wiem, z kolacji zostało odrobinę wina to białego, to można dodać. I taki sos. I w ten sos wrzucony, pokrojony, pokruszony chleb kukurydziany z wczoraj, z przedwczoraj. I to już jest pożywne, smaczne, można zjeść. Dzisiaj w restauracjach w Portugalii, odświeżone przez mistrzów kucharskich poprzez dodanie do tego krewetek albo innych owoców morza. I mamy bardzo ekskluzywne danie, u którego podłoża jest taka prosta, biedna, portugalska kuchnia wiejska. No, jest takie przysłowie portugalskie w ogóle, że głód wyostrza pomysłowość. Czyli, że jak nam czegoś brakuje, to musimy bardziej kombinować. A to zresztą w wielu krajach się potwierdza. No, nasz bigos, rosyjska salianka, włoska pizza. I trochę takich potraw właśnie w Portugalii też jest.
Głodni w Portugalii nie będzie.
Nie, to nie jest możliwe w ogóle, żeby być głodnym w Portugalii, raczej odwrotnie. Popełnilibyśmy grzech, gdybyśmy nie wspomnieli też o deserach portugalskich. Z tymi słynnymi babeczkami z Belém, z dzielnicy Lizbony, tam gdzie w ogóle w Lizbonie są najsłynniejsze rzeczy. Słynna wieża z XVI wieku, w której swego czasu nawet kilka miesięcy w więzieniu nasz generał Józef Bem przesiedział, gdzie jest niesamowity architektonicznie klasztor Hieronimitów. Tam jest również ta najsłynniejsza cukiernia, która od 1837 roku nieprzerwalnie te babeczki serwuje budyniowe, według tajemnej receptury. Tam tylko kilku mistrzów, którzy za to odpowiadają, to zna i serwują. No dzisiaj jest to rewelacyjnym produktem turystycznym, bo ta cukiernia jest w powierzchni całkiem przyzwoitego hipermarketu, w której jest mnóstwo sal, i tych babeczek dziennie oni muszą robić nieskończoną jakąś ilość, ale one rzeczywiście są smaczne i rzeczywiście są wyjątkowe. Jak się jest w Lizbonie, to tam na taką babeczkę najlepiej od razu trzy. Jedna z kawą, jedna z kieliszkiem Porto, a jedna na zakończenie. To trzy takie ciasteczka zamówić tam trzeba.
Niech ten smak babeczek zostanie z nami. Zachęcamy, żeby jednak ten najdalej wysunięty na zachód kraj odwiedzić.
Portugalię trzeba podziwiać i Portugalią trzeba się cieszyć. To jest najważniejsze.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Matys.
Dziękuję bardzo.